Dziś w programie. O Izbie Pamięci na Warszawskiej Pradze. O obchodach Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Przypomnimy także postać Józefa Mackiewicza.
Inną ofiarą tych operacji to jest Łapanek. Był taki dość postawny, o czerstwym wyglądzie, oficerskiej postawie pan, którego wprowadzono do piwnicy. Był w butach z cholewami w kożuszku ukrytym materiałem w kratę. Wobec nas powiedział, że nazywa się Miński i przyjechał ze Śląska do Warszawy, bo tam szuka śladów rodziny. Wieczorem zabrano go na przesłuchanie, na śledztwo na górę. Przesłuchania odbywały się na Strzeleckiej nocą. Nastawiano wtedy kilka odbiorników radiowych na głośną muzykę, żeby nie było słychać jęków, krzyków ludzi nieludzko katowanych. Po kilku godzinach po przesłuchaniu został wpędzony z powrotem do piwnicy, straszliwie pobity. Całe uda, pośladki i plecy miał sine. Pułkownik Marszewski, najstarszy w celi, z nim rozmawiał. Potem mi powtórzył przebieg tej rozmowy. Otóż NKWD chciało się dowiedzieć, kim naprawdę jest pan Miński. Katowali go w nieludzki sposób, aby się przyznał, do jakiej organizacji należy i po co przyjechał ze Śląska do Warszawy. Powiedziano mu, że dostanie 200 batów. Wymierzono mu karę wstępną 200 batów. Miał sobie wybrać pałkę i tą pałą okładało go leżącego dwóch bojców. Inni stali na rękach i nogach. Dodatkowo nakazano mu liczyć, gdyż jak się pomyli, mieli zacząć od nowa. Następnego dnia również wezwano go na przesłuchanie i wymierzono mu 200 pałek. Wpędzono go do piwnicy, położył się na miale węglowym na słomie na brzuchu. Myśmy próbowali mu robić okłady na fioletowo-sine, krwawe plecy i podudzia. Trzeciego dnia, po otrzymaniu 200 pałek około północy, leżąc obok mnie, on na chwilę obrócił się na wznak, spojrzał przez chwilę tak przytomnie na mnie. Ja jego trzymałem za rękę i odezwał się: chłopcze, powiedz mi, dlaczego ty jesteś taki dobry dla mnie i jak masz na imię? Krótko potem dostał charakterystycznej czkawki przedśmiertnej, stężał i zmarł. Po pewnym czasie wszedł oficer z bojcem, coś tam między sobą pogadali. Bojec chwycił za nogi zmarłego, wyciągnął go na zewnątrz i tak w naszej świadomości skończył się jego los.
Strzelecka 8 to kamienica inna niż wszystkie, czyli faktycznie w roku 1944-1945 miejsce, które było centrum działań operacyjnych NKWD na tą część Polski zajętą przez Armię Czerwoną do lata 1944 roku. Od lutego 1945 to pierwsza siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Oczywiście dalej z wiodącą rolą funkcjonariuszy sowieckiego aparatu bezpieczeństwa, którzy z tego miejsca kierowali działaniami represyjnymi skierowanymi przeciwko żołnierzom i działaczom Polskiego Państwa Podziemnego. Te piwnice, w których się obecnie znajdujemy, będące normalnymi piwnicami użytkowymi, zostały zamienione na przełomie 1944-1945 roku na areszt tymczasowy, gdzie gromadzono tych najważniejszych z punktu widzenia działań operacyjnych resortu bezpieczeństwa więźniów. Tutaj przywożono najważniejsze osoby z kręgów konspiracji niepodległościowej. Tutaj przywieziono Stanisława Jankowskiego, delegata rządu na kraj, wicepremiera rządu polskiego na uchodźstwie. Tutaj przywieziono Kazimierza Puszaka, przewodniczącego Rady Jedności Narodowej. Tutaj przywieziono Jana Mazurkiewicza Radosława, komendanta obszaru centralnego delegatury sił zbrojnych na kraj po aresztowaniu 1 sierpnia. Tutaj w końcu trafił ostatni komendant obszaru warszawskiego Armii Krajowej Kazimierz Marszewski. Strzelecka 8 jest miejscem, którego de facto nie ma, to znaczy nie ma dokumentacji resortowej, która by wskazywała, że w tym miejscu była siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, że tu była kwatera Iwana Sierowa. Także my musieliśmy tą historię strzeleckiej niejako łatać z trochę innej perspektywy i z innej kategorii źródeł. Na pewno dokumentacją niezwykle pomocną były raporty siatki wywiadowczej Delegatury Sił Zbrojnych na kraj, jednej z najlepszych siatek wywiadowczych konspiracji niepodległościowej, która działała na terenie Warszawy i która wskazywała to miejsce jako jedno właśnie z centralnych miejsc kierowania represjami w roku 1945. Ile przez ten areszt przeszło więźniów, tak naprawdę nie wiemy, ponieważ nie istniała żadna dokumentacja, która by regulowała zarówno zasady obowiązujące więźniów w tym areszcie, jak i dokumentacja, która w ogóle by w sposób ogólny była w stanie określić liczbę osób, które się przez te piwnice przewinęły. Można tylko i wyłącznie stwierdzić, że tę funkcję represyjną piwnice przy Strzeleckiej 8 pełniły w latach 1944-1948. W roku 1948 ostatecznie siedzibę Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przeniesiono ze Strzeleckiej 8 również na Pragę, na Sierakowskiego 7. To jest to niebywały paradoks ich od historii. Tak naprawdę to, że na początku tego wieku znaleźliśmy w centrum Warszawy areszt w formie nietkniętej z lat 40. zawdzięczamy funkcjonariuszom resortu bezpieczeństwa i ich rodzinom, które mieszkały w tym budynku, a którym absolutnie nie przeszkadzały wszystkie ślady materialne pozostawiane na ścianach przez więźniów. Niekiedy o wymiarze bardzo dramatycznym i osobistym. Oni po prostu uważali, że te ślady są pewnym chlubnym świadectwem działalności ich ojców, braci, wujków. Dzięki temu uzyskaliśmy coś absolutnie cudownego. No, taki dar w sytuacji, kiedy przez wiele dziesięcioleci państwo polskie robiło wszystko, mówię tutaj o czasach rządów komunistycznych, żeby ślady zbrodni komunistycznych zacierać, ale również w pierwszych 20 latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nie robiło w zasadzie nic, ażeby zachować ślady po zbrodniach komunistycznych. Pierwsze wizyty na Strzeleckiej pracowników Instytutu Pamięci Narodowej miały miejsce na początku tego wieku, czyli w 2003, 2004, 2005 roku. I trzeba od razu powiedzieć, że atmosfera była taka, że musieliśmy tutaj wchodzić z asystą policyjną, ponieważ część właścicieli lokali z tego budynku właśnie o korzeniach resortowych odnosiła się do nas, do pracowników IPN-u wrogo. Także pierwsza dokumentacja fotograficzna była wykonana przez techników policyjnych i z obecnością prokuratora z pionu ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, który wszczął śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia tutaj zbrodni komunistycznych. To, że dostaliśmy w darze od funkcjonariuszy resortu bezpieczeństwa areszt w niezatartej formie z lat 40., to spowodowało, że od samego początku kolejne kierownictwa Instytutu zaangażowały się w sprawę ocalenia tego obiektu i zorganizowania tutaj placówki o charakterze muzealnym. W wielu miejscach w całej Polsce zachowały się pojedyncze ślady, pojedyncze cele, natomiast czegoś podobnego jak tutaj, czyli zachowanych 24 cel i 3 karcerów, 2 suchych, 1 mokrego, nie było i nie ma nigdzie w Polsce. Te miejsca przemawiają w sposób niezwykły i mogę tylko i wyłącznie zaprosić wszystkich tych, których interesuje historia najnowsza, żeby odwiedzili Strzelecką 8 i zobaczyli, jak wyglądało tworzenie władzy komunistycznej w Polsce.
28 lutego 2020 roku została otwarta tu Izba Pamięci IPN Strzelecka 8. Składa się ona z dwóch części, wystawowej i historycznej.
W części wystawowej prezentowana jest ekspozycja stała zatytułowana Czerwona mapa Warszawy, przygotowana przez oddział IPN w Warszawie. W części historycznej znajdują się natomiast piwnice, które są pod opieką konserwatora zabytków. Izba Pamięci Strzelecka 8 prowadzi działalność w obrębie trzech obszarów: naukowym, muzealnym i edukacyjnym. W zakresie obszaru naukowego działalność Izby Pamięci Strzelecka 8 polega na gromadzeniu informacji o miejscach zbrodni komunistycznych, o ofiarach reżimu komunistycznego oraz o funkcjonariuszach komunistycznego resortu bezpieczeństwa. Efekty tych badań są prezentowane w Izbie Pamięci Strzelecka 8 na multimedialnych mapach. Przykładem takiej mapy, którą można zobaczyć w Izbie Pamięci, jest czerwona mapa Warszawy, na której zaznaczonych jest ponad 60 miejsc represji na terenie Warszawy. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem multimedialnej, konspiracyjnej mapy Warszawy, która będzie prezentowała budynki antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej w Warszawie. Jakiś czas temu, w celu odtworzenia pełnego obrazu tej konspiracji, zwróciliśmy się z prośbą do mieszkańców Warszawy o przekazywanie nam informacji dotyczących obiektów, lokali, o których wiedzą, że była w nich prowadzona antykomunistyczna konspiracja, jak też o osobach, które z tą konspiracją były związane. Drugi obszar działalności Izby Pamięci Strzelecka 8, muzealny, wynika właśnie z faktu, że piwnice znajdują się pod opieką konserwatora zabytków. Osoby, które odwiedzają Izbę Pamięci Strzelecka 8, mogą zobaczyć cele po dawnym areszcie z wykorzystaniem aplikacji światło-dźwięk. To znaczy, że mogą również wysłuchać relacji świadków, obejrzeć podświetlane inskrypcje, poznać postacie działaczy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy w tym areszcie byli przetrzymywani, jak też funkcjonariuszy, którzy w tym areszcie byli zatrudnieni. Ważnym jednak obszarem działalności Izby Pamięci Strzelecka 8 jest edukacja. W tym celu została opracowana oferta edukacyjna dla szkół, która uwzględnia lekcje stacjonarne, lekcje online, lekcje mobilne na terenie Mazowsza, a także spacery historyczne, konkursy historyczne i projekty edukacyjne, jak na przykład projekt Dokumentaliści Zbrodni. Zadaniem uczestników tego projektu jest przygotowanie i nakręcenie reportażu filmowego o miejscach zbrodni komunistycznych bądź ofiarach reżimu komunistycznego. W ofercie edukacyjnej zostali też uwzględnieni nauczyciele. Dla nich przewidziano materiały edukacyjne, seminaria, a także konkursy. Obecnie realizowana jest druga edycja konkursu pod tytułem Trudna pamięć. Jest to konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na scenariusz lekcji historii o tematyce zbrodni komunistycznych. Izba Pamięci Strzelecka 8 w ramach popularyzacji wiedzy prowadzi także cykl wykładów, mianowicie Warszawskie wędrówki z historią. Wykłady odbywają się regularnie, w każdy trzeci wtorek miesiąca. Ich tematyka jest różna, a prelegentami są pracownicy Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie.
Urodzeni w niewoli, wcieleni do wrogiej armii, wychowani w polskiej tradycji, nie chcieli dłużej czekać.
27 grudnia 2021 roku, w 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, po raz pierwszy obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Instytut Pamięci Narodowej był jedną z instytucji, która zainicjowała apel o ustanowienie tego święta. W uroczystościach w Poznaniu przed pomnikiem powstańców wielkopolskich uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda. Rozpoczęły się one o godzinie 16:40 od sygnału syren alarmowych, dokładnie w godzinę wybuchu powstania. Poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej przygotował wystawę Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Na planszach przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z powstaniem, jego genezę z uwypukleniem działań przygotowujących społeczeństwo Wielkopolski do odzyskania niepodległości, wybuch powstania z podkreśleniem jego spontaniczności związanej z przyjazdem do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, a także jego przebieg, tak od strony militarnej, jak i dyplomatycznej. Ekspozycja obejmuje też próbę bilansu powstania i wkładu Wielkopolan w walki o granice całej II RP. Wystawa prezentowana jest w kilkunastu miastach Polski. W rocznicę zrywu Wielkopolan Telewizja Polska transmitowała organizowane w Poznaniu widowisko muzyczne Chwała i Zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę Sam jeden, Józef Mackiewicz, pisarz i publicysta Kazimierza Maciąga. Publikacja ukazała się w serii Literatura i pamięć. Zmarły w 1985 roku w Monachium Józef Mackiewicz to jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku. To także doskonały publicysta i jeden z pierwszych sowietologów. Zwykł mawiać, że jedynie prawda jest ciekawa. A jaka była prawda o Józefie Mackiewiczu i jego twórczości? Na czym polegała wyjątkowość jego pisarstwa? Był bez wątpienia autorem cieszącym się uznaniem czytelników. W 1974 roku zgłoszono jego kandydaturę do Nagrody Nobla.
27 grudnia 2021 roku po raz pierwszy w 103. rocznicę Powstania Wielkopolskiego obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Dzień wcześniej do Poznania przybył Ignacy Jan Paderewski. To właśnie z hotelu Bazar w Poznaniu wygłosił płomienne przemówienie, które stało się inspiracją dla poznaniaków, by wzniecić powstańczy zryw przeciwko Niemcom. Niecałe dwa miesiące później w zasadzie cała Wielkopolska znalazła się w rękach Polaków, wyswobodzona z niemieckiej okupacji. Chwilę później Wielkopolska i Pomorze w wyniku postanowień Traktatu Wersalskiego z czerwca 1919 roku zostały włączone w skład Rzeczpospolitej. O zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim traktuje szereg artykułów, a także materiałów audio i wideo opublikowanych w tematyce historycznej zatytułowanej Powstanie Wielkopolskie, opublikowanej w portalu przystanekhistoria.pl. Zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułami omawiającymi przyczyny, przebieg, a także skutki Powstania Wielkopolskiego. W portalu przystanekhistoria.pl znajdziecie Państwo także zapis kilku dyskusji prowadzonych z historykami zawodowo zajmującymi się problematyką Powstania Wielkopolskiego. Zapraszam Państwa do zapoznania się z materiałami opublikowanymi w tematyce historycznej zatytułowanej Powstanie Wielkopolskie w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia.